prikaz był z KC, że na 50-lecie rewolucji każdy teatr ma zrobić coś mocnego. Na co Dejmek, głową odpowiadam za ten cytat, powiedział, to ja im unwa, bo używał słów, zrobię dziady.
Milczysz! Jam ci do głębi serce otworzył.
Ministerstwo Kultury i Sztuki nalegało na Dejmka, żeby przedstawienie odbyło się 7 listopada.
Maciej Rejzacher, aktor, opozycjonista, działacz Komitetu Obrony Robotników.
Tegoż roku 67, bo to jest 50. rocznica rewolucji październikowej. Dejmek zrobił wszystko, żeby przesunąć datę premiery i przesunął ją na 25 listopada 1967 roku jako Wigilię śmierci Adama Mickiewicza. Najpierw na scenę wkracza gromada z Kazimierzem Opalińskim jako guślarzem. Przeprowadzał obrzęd dziadów w kaplicy, którą stanowił trójdrzwiowy ołtarz zaprojektowany przez scenografa Andrzeja Stopkę. Guślarz z krzyżem w ręku i na piersiach, z różańcem w dłoni, wygłosili motto do trzeciej części dziadów. Mickiewicz dedykował tę część swym przyjaciołom, którzy zostali zaaresztowani po klęsce powstania listopadowego przez władze carskie. Momentem takim dla mnie też, bo ja byłem oczywiście na tych dziadach na ostatnim przedstawieniu, była inscenizacja wielkiej improwizacji, powiedziana przez Cholubka po raz pierwszy w całości. Z tyłu sceny wychodził w ciszy absolutnej i później mówił z takim żarem.
Jeżeliś ty kochał świat rodząc, jeśli ku zrodzonemu masz miłość ojcowską, jeżeli serce czule było w liczbie zwierząt, któreś ty w arce zamknął i wyrwał z powodzi, jeśli to serce nie jest potwór, co się rodzi przypadkiem, ale nigdy lat swych nie dochodzi, jeśli pod rządem twoim czułość nie jest bez rząd, jeśli w milion ludzi krzyczących ratunku nie patrzysz, jak w zawiłe zrównanie rachunku, jeśli miłość jest na co w świecie twym potrzebną i nie jest tylko twoją omyłką liczebną. Milczysz!
Potraktowałem to jako rolę swojego życia.
Gustaw Cholubek. Nagranie archiwalne.
Ponieważ myślałem o nim znacznie wcześniej, niż dane mi było zagrać. W czasie okupacji już znałem na pamięć cały utwór. Prawie cały.
Po wielkiej improwizacji następowała przerwa w przedstawieniu. Ja się udałem do garderoby swojej, pochyliłem się nad lustrem, byłem sam i nagle dostałem kopa. Straszliwego kopa, ale takiego, że zdręczył mi kręgosłup w ogóle. Odwracam się, Dejmek stoi i powiadam, trzymaj tak dalej.
A zakończenie było następujące. Cholubek wychodził z tyłu sceny i szedł do proscenium z dwoma żołnierzami, a na rękach miał kajdany. Podchodził wprost do widowni. Widownia krzyczała, żeby mu zdjąć kajdany, których oczywiście mu nie zdejmowano.
Kiedy kurtyna poszła w górę, buchnął z widowni pożar. Po prostu pożar.
Były okrzyki, niepodległość bez cenzury. Chcemy dziadów, Dejmek, Dejmek. I to cała sala tak grzmiała. Siedziałem na bocznym tym dostawianym, że tak powiem, krzesełku i prawie do góry podskakiwałem.
Gustaw Cholubek.
W tym ostatnim partii improwizacji pojawia się patriotyzm, znaczy jęk nad niesprawiedliwością. No trudno to inaczej nazwać, ojczyzny. Jak mówi Debcebat, wszyscy poeci, wszyscy mędrcy i prorocy. Ja mistrz wyciągam dłonie, wyciągam aż w niebiosa. i kładzę me dłonie na gwiazdach.
Przedstawienie spotkało się z bardzo ostrą krytyką władz PZPR. Po 4 pierwszych przedstawieniach poinformowano Dejmka, że spektakl może być grany tylko raz w tygodniu. Młodzież może się, że tak powiem, pojawić, ale w ilości 100 osób i płacić musi pełną kwotę za bilet. To jeszcze nie koniec.
Przedstawienie Dziadów umieszczać w repertuarze jeden raz w tygodniu. B. Nie sprzedawać więcej aniżeli 100 biletów po cenach normalnych dla szkół. C. Odnotowywać w metrykach przedstawień reakcje publiczności.
Odezwij się na końcu, bo strzelę przeciw twojej naturze. Jeżeli w gruzy nie zburzę, to wstrząsnę całych państw ich obszarem. Głosem usłyszę z pokolenia w pokolenie. Krzyknę, żeś ty nie ojcem świata, ale carem. Czy można zdobyć się na większą nienawiść?
1 grudnia w metryce przedstawienia numer 3 zapisano: uwagi inspicjenta. Mocne brawa po słowach Konrada, że ty nie ojcem świata, ale carem. Bardzo długie brawa po zakończeniu pierwszego i drugiego aktu. Na koniec kurtyna poszła w górę 11 razy.
I wówczas mówiło się o tym, że szczególnie poruszona wystawianiem Dziadów była ambasada radziecka i że to interwencja ambasadora radzieckiego przesądziła o zdjęciu Dziadów z afisza.
Paweł Sasanka, historyk. Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej.
Dziś niemal na pewno wiadomo, że to nieprawda, że to jest jeden z elementów marcowej legendy.
W tygodniku Stolica, numer 51-52, w rubryce Kramik pod syrenką ukazuje się wzmianka pod tytułem Pochwała gościa. Znany pisarz radziecki Arbuzow, który w czasie niedawnej wizyty w Warszawie oglądał przedstawienia w kilku stołecznych teatrach, za najlepszy spektakl uznał Dziady w Teatrze Narodowym. Reżyseria i inscenizacja Kazimierz Dejmek.
Krążą legendy, jak pan wie, wokół tego spektaklu, tej roli, w którym momencie pan wskazał na ambasadora rosyjskiego i tak dalej. To są jakieś legendy, to jest nieprawda, tak?
No oczywiście, że nieprawda. Tak, nie wiedziałem w ogóle, że jest ambasador na widowni.
Z późniejszych relacji wiadomo, że wtedy, kiedy już na przedstawieniu był sam Kliszko i kiedy już krążyły opinie o tym spektaklu, że ambasada jeszcze nie widziała tego spektaklu, a potem otrzymała instrukcję z Moskwy, żeby nie angażować się w tą sprawę i nie zabierać żadnego stanowiska.
21 grudnia Kazimierz Dejmek zostaje wezwany w trybie nagłym na godzinę 15:30 na rozmowę z kierownikiem Wydziału Kultury KCPZPR Wincentym Kraśko. Pod adresem przedstawienia skierowano 2 gniewne zarzuty – antyrosyjskość i antyradzieckość oraz religianstwo.
Dejmek udawał oczywiście w dużej mierze, że nie rozumie. Mówił o Mickiewiczu na przykład. Co ten starzec z łupieżem na łbie wymyślił tutaj. Dejmek był wielkim artystą. Nie można przyjąć, że on dyskutował ze Związkiem Radzieckim.
Patrzę na ojczyznę biedną, jak syn na ojca wplecionego w koło. Czuję całego cierpienia narodu, jak matka czuje w łonie bole swego płodu. Cierpię, szaleję. A ty mądrze i wesoło zawsze rządzisz, zawsze sądzisz i mówią, że ty nie błądzisz. Słuchaj, jeśli to prawda, com z wiarą synowską słyszał na ten świat przychodząc, że ty kochasz, jeżeliś ty kochał świat rodząc, jeśli ku zrodzonemu masz miłość ojcowską, jeżeli serce czule było w liczbie zwierząt, któreś ty w arce zamknął i wyrwał z powodzi, jeśli to serce nie jest potwór, co się rodzi przypadkiem, ale nigdy lat swych nie dochodzi, jeśli pod rządem twoim czułość nie jest bezrząd, jeśli w milion ludzi krzyczących ratunku nie patrzysz jak w zawiłe zrównanie rachunku, jeśli miłość jest na co w świecie twym potrzebną i nie jest tylko twoją omyłką liczebną. Milczysz! Jam ci do głębi serce me otworzył. Zaklinam, daj mi władzę.
No i oczywiście decyzja była, żeby zdjąć.
Ile tych przedstawień zagrali?
10. Tak.
Być może pewne znaczenie miało to, że wtedy, kiedy Dziady zostały po raz pierwszy wystawione...
Paweł Sasanka.
Kilka tygodni wcześniej w Czechosłowacji doszło do demonstracji studenckich, które dały początek praskiej wiośnie. Być może dlatego publiczność idąca na spektakle Dziadów była szczególnie wrażliwa na tą polityczną warstwę Dziadów, uzależnienie od Rosji, od caratu, i dlatego postrzegała te Dziady w kontekście absolutnie współczesnym. W każdym razie od tego momentu między Komitetem Centralnym, Ministerstwem Kultury, reżyserem zaczęły krążyć pisma, zaczęto domagać się wyjaśnień i zaczęto postrzegać, że jest to utwór właśnie, w którym specjalnie są eksponowane elementy antyrosyjskie i tak samo antyradzieckie.
29 listopada 1967 roku. Notatka Kazimierza Dejmka o wydarzeniach. Dyrektor generalny Ministerstwa Kultury i Sztuki odbył ze mną kolejną rozmowę na temat Dziadów. Poinformował mnie, iż przy pomocy egzemplarza Dziadów odparł w Komitecie Centralnym zarzuty o dopisaniu przeze mnie do tekstu Adama Mickiewicza jakichś scen.
30 stycznia 1968 roku w Teatrze Narodowym odbyło się ostatnie publiczne przedstawienie mickiewiczowskich Dziadów w inscenizacji Kazimierza Dejmka. Spektakl został zdjęty z afisza na polecenie władz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
Po zakończeniu spektaklu cała widownia, na pewno młodzież, wyszła z teatru i utworzyła pochód, który udał się pod pomnik Adama Mickiewicza. Oczywiście poszedłem razem z nimi. Nie zostałem zatrzymany, bo zostało zatrzymanych przez milicję 35 osób, w tym Andrzej, znany nam dyrektor Teatru Polskiego.
Czyli Andrzej Seweryn.
Seweryn, tak.
Cóż ja pamiętam konkretnie z tego dnia?
Andrzej Seweryn, nagranie z 2008 roku.
Pamiętam przygotowania transparentu, kijki, na których ten transparent został umieszczony, kijki, które chowaliśmy z kolegą Ryszardem Perytem gdzieś tam w krzakach przed teatrem. Pamiętam okrzyki Niepodległość bez cenzury. Pamiętam, kiedy ludzie wychodzili z teatru, myśmy rozwinęli ten transparent, potem przeszliśmy pod wyjście dla artystów, żeby zamanifestować naszą solidarność z artystami. Później przejście w kierunku pomnika Mickiewicza na rogu Trębackiej, bodaj zostaliśmy zatrzymani przez milicję. Jakiś oficer wezwał nas do rozejścia. Ja wtedy w młodzieńczym zapale wszedłem na podwyższenie i zawołałem do tłumu: koledzy, koleżanki, osiągnęliśmy nasz cel, możemy się już rozejść. Część poszła pod pomnik, a ja się dałem aresztować dwóm urzędnikom, którzy następnego dnia, zeznając przed kolegium orzekającym, powiedzieli, że widzieli, jak otrzymywałem transparent z rąk osobników, którzy podjechali dwoma Mercedesami ze znakami Korpus Dyplomatyczny pod Teatr Narodowy. To było moje pierwsze zetknięcie z kłamstwem, z czymś na moim skromnym poziomie, prawda, przerażającym, bo przedtem czytałem o zbrodniach komunizmu, o innych zbrodniach, o kłamstwach, o tym, czym był ten system, teoretycznie wiedziałem. A tu nagle dowiedziałem się, że właśnie transparenty zostały mi przekazane przez, krótko mówiąc, obce, wrogie nam siły. Przyszedłem do szkoły teatralnej bezpośrednio z więzienia wtedy i pamiętam, że na schodach uprzedzony prawdopodobnie dziekan Rudzki czekał na mnie przy wejściu i kiedy wszedłem do szkoły, powiedział mi: panie Seweryn, czy nie pamiętam formy, w jakiej zwracał się do mnie, władze nakazały mi pana obrugać, czy prawda, skrytykować. Serdecznie panu gratuluję. No i tak się właśnie zaczęła moja, nazwijmy to w cudzysłowie, kariera opozycjonisty, artysty.
Grupa młodzieży akademickiej, studenckiej skupiona wokół komandosów, czyli Adama Michnika, Jana Lityńskiego, Henryka Schleifera, postanowiła zademonstrować i wykorzystać taką demonstrację do pokazania, że władza represjonuje kulturę narodową, której przecież Adam Mickiewicz był symbolem, i przygotowała coś w rodzaju demonstracji. Konsekwencją było później decyzja władz uniwersytetu na polecenie Komitetu Partyjnego o relegowaniu liderów studentów, czyli Adama Michnika i Henryka Schleifera, ze studiów. A to okazało się iskrą, która uruchomiła całą sekwencję wydarzeń prowadzących do marca. zebranie oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich było kolejnym takim krokiem do eskalacji, która nastąpiła 8 marca. W bardzo burzliwej atmosferze padło wiele słów otwarcie nazywających to, w jaki sposób komuniści traktowali kulturę.
To jest moim zdaniem ciekawe. 29 lutego na nadzwyczajnym walnym zebraniu Warszawskiego Oddziału Związku Literatów Polskich przedstawioną przez Andrzeja Kijowskiego rezolucję potępiającą politykę kulturalną prowadzoną przez ekipę Władysława Gomułki. W dyskusji bardzo ostro wypowiadali się m.in. Jerzy Andrzejewski, Paweł Jasienica, Leszek Kołakowski, Antoni Słonimski i Stefan Kisielewski, który mówił o skandalicznej dyktaturze ciemniaków w polskim życiu kulturalnym.
Autorzy tych najbardziej obrazobójczych słów później ponieśli konsekwencje, by wspomnieć tylko Stefana Kisielewskiego, który mówił wówczas o dyktaturze ciemniaków, a w marcu 1968 roku został pobity przez nieznanych sprawców. Wówczas jeszcze po zebraniu oddziału warszawskiego ZLP władze nie przystąpiły do natychmiastowej interakcji, ale dokładnie notowały przy pomocy swoich szpicli w funkcji agentów FSB przebieg spotkania, kto co powiedział.
Mickiewicz nie był i nie będzie sztandarem reakcji.
Władze tak naprawdę tak jakby czekały na taką okazję, żeby wreszcie uderzyć i wykorzystać ten pretekst do tego, żeby rozprawić się ze wszystkimi wrogami, na które Służba Bezpieczeństwa zbierała dokumenty. Zarówno z inteligencją, jak i ze swoimi oponentami czy rywalami w aparacie władzy, jak i ze studentami.
1 lutego 1968 roku grupa studentów rozpoczęła zbieranie podpisów pod petycją do Sejmu, wyrażającą protest przeciwko decyzji zakazania wystawiania dziadów w Teatrze Narodowym. Ten protest był przeciwko polityce odcinania się od postępowych tradycji narodu polskiego. W ciągu 2 tygodni w Warszawie zebrano ponad 3000 podpisów. O, tu chyba jest to. Wobec represji nie umilkniemy, my studenci uczelni warszawskich oświadczamy, nie pozwolimy nikomu deptać Konstytucji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Represjonowanie studentów, którzy protestowali przeciwko haniebnej decyzji zakazującej wystawienia dziadów w Teatrze Narodowym, stanowi jawne pogwałcenie artykułu 71 Konstytucji. Nie pozwolimy odebrać sobie prawa do obrony demokratycznych i niepodległościowych tradycji narodu polskiego.
Ósmego marca studenci rzeczywiście zorganizowali wiec w obronie relegowanych studentów. Wiec ten wtedy właśnie interweniowały władze, wysyłając na dziedziniec uniwersytetu tak zwany aktyw robotniczy, prawdopodobnie członków partii, aktywistów z warszawskich zakładów pracy, którzy mieli na swoich ubraniach biało-czerwone opaski, pałki, i potraktowali studentów bardzo brutalnie. I była to taka iskra, która z jednej strony uruchomiła brutalną reakcję władz, a z drugiej strony była iskrą żywiołową, która uruchomiła reakcje studenckie i w Warszawie, w uczelniach studenckich, a w ciągu kilku dni w całym kraju. A to z kolei uzasadniało zarówno uderzenie w studentów, jak i rozpoczęcie masowych czystek w aparacie partyjnym, w całym aparacie władzy, a także pogrom w środowiskach akademickich, naukowych, neutralnych i sprzyjających studentom. Często żydowskiego pochodzenia i właśnie w tym celu budować narracje, które były władze potrzebne.
Tu jest przemówienie Gomułki.
Ciągłe powtarzanie się tych demonstracji politycznych musiało się zakończyć zdjęciem ze sceny dziadów.
Milczysz! Nie dasz dla serca, dajże dla rozumu. Widzisz, żem pierwszy z ludzi i z aniołów tłumu, że cię znam lepiej niż twoje archanioły. Wart, żebyś ze mną władzą dzielił się na poły. Jeśli mnie zgadł, odpowiedz!
Ostatni spektakl tych dziadów, odbyty w dniu 30 stycznia bieżącego roku, zakończył się otwartą, wrogą demonstracją polityczną w Teatrze Narodowym, a później na ulicach miasta.
Tak,
Marzec 68 należy do tych kryzysów w historii PRL, które mają chyba najbardziej złożoną genezę. Był dogrywką w rozgrywkach wewnątrzpartyjnych, konfliktu między działaczami, którzy spędzili wojnę w Związku Radzieckim, byli często żydowskiego pochodzenia, a tymi działaczami partyjnymi, którzy działali w konspiracyjnej Polskiej Partii Robotniczej, Gwardii Ludowej, spędzili okupację w kraju i często byli skonfliktowani z tak zwanymi Moskalami. Odgrywały w tym rolę również oczywiście uprzedzenia antysemickie. 68 rok był momentem ostatecznego starcia tych dwóch frakcji, momentu, kiedy ze sceny zaczyna schodzić, czy definitywnie schodzi grupa starych komunistów, a władzę obejmuje pokolenie 40-kilku, 50-latków z tak zwanego pokolenia ZMP. Drugi wątek tej nitki to postępujące rozczarowanie intelektualistów stopniowym przykręcaniem śruby. Polska w 1956 roku naprawdę wyróżniała się na tle innych krajów bloku, gdzie możliwe była stosunkowo swobodny rozwój nauki i kultury od początku lat 60. Ludzie widzieli w Gomułce tego, kim on nie był. On nie zamierzał kontynuować tych przemian, zwiększać stopnie uniezależnienia od Związku Radzieckiego, był integralnym komunistą. I wszelkie tendencje do niezależności, niezależnego myślenia stopniowo pacyfikował i na tym tle w drugiej połowie lat 60. zaczęło wchodzić w dorosłość pokolenie młodzieży urodzone bezpośrednio po wojnie. Nie pamiętali już stalinizmu, nie pamiętali terroru i dopiero w 68 roku zaczęli dostrzegać brak wolności, cenzurę, ograniczenie podstawowych wolności obywatelskich. Taka była geneza, na jakiej doszło do wybuchu po zamknięciu spektaklu Dziadów w reżyserii Kazimierza Dajuka.
Tutaj jest taki, tak, według informacji Generalnej Prokuratury z 6 czerwca 1968 roku w związku z wydarzeniami marcowymi zatrzymano ponad 2700 osób, w tym 359 studentów. Do sądu skierowano akty oskarżenia przeciwko 262 osobom, w tym 98 studentom i pracownikom naukowym. Wśród nich znaleźli się Jacek Kuroń i Karol Modzelewski, którzy dostali po 3,5 roku więzienia pozbawienia wolności.
Zdążyłem wziąć udział w strajku okupacyjnym Politechniki, nawet z moimi dwoma kolegami.
Czesław Bielecki, architekt.
Jednym ze studiów Januszem Sosnowskim, dzisiaj słynnym scenografem i profesorem scenografii, który kończył ze mną architekturę razem, i Jankiem Jabłkowskim, moim kolegą z ławy szkolnej i dziedzicem domu braci Jabłkowskich, napisaliśmy we trójkę jedyną ulotkę, jak marcowe dokumenty opublikowane w Instytucie Literackim w Paryżu mówią, jedną ulotkę skierowaną do robotników. No była kolportowana tym chińskim powielaczem, czyli że ludzie siedzieli w audytoriach i ją przepisywali, jak ktoś ją dyktował.
Na to wystąpienie polityczne czekała cała Polska. Władysław Gomułka podczas spotkania z aktywem partyjnym i społecznym Warszawy.
Niemała część młodzieży studenckiej w Warszawie, a także w innych ośrodkach akademickich w kraju została oszukana i sprowadzona przez wrogie socjalizmowi siły na fałszywą drogę. Siły te zasiały wśród studentów ziarna awanturniczej anarchii.
W wydarzeniach, jakie miały miejsce, aktywny udział wzięła część młodzieży akademickiej pochodzenia lub narodowości żydowskiej.
W każdym razie moja identyfikacja zaczęła się od tego, że skoro w więzieniu widziałem, jak nas selekcjonowano, to znaczy studenci, którzy byli czyści rasowo, mówiono, no wyście zbłądzili, oni was, to Żydzi, zwani syjonistami, oni was zmanipulowali. Jak mi Ubek powiedział, Esbek, jak was wyślemy do kibiców, bo nie do końca się nauczył z broszur, że to są kibuce, a tam was nauczą moresu. No a moi rodzice i moja siostra, jedyna, którą miałem, się zdecydowali na emigrację i ja zdecydowanie nie chciałem tego. Uważałem, że no, na pewno moją ojczyzną jest polszczyzna i jak mówi tablica na dworcu gdańskim, więcej tu zostawili niż ze sobą zabrali.
Ziarna awanturniczej anarchii, łamania prawa.
posługując się metodą Kropka. W latach
1968-1969 z Polski wyemigrowało ponad 15 tysięcy Żydów, bądź osób pochodzenia żydowskiego. Wśród nich było m.in. 500 pracowników naukowych, około 1000 studentów, a także dziennikarze, filmowcy, pisarze i aktorzy. O. 68 rok, ja byłem w 10 klasie liceum, akurat trzecia część Dziadów na tapecie wtedy była w programie, a tu raptem coś się dzieje.
Kiedy dowiedziałem się, kiedy w mojej świadomości zaistniały Dziady w reżyserii Kazimierza Dejmka?
Paweł Sasanka, historyk.
Kiedy zacząłem studiować historię, zacząłem poznawać i zacząłem interesować się najnowszą historią Polski i zacząłem rozumieć, jakie znaczenie w tej historii miał Marzec 68.
Stoimy na stanowisku, że każdy obywatel Polski powinien mieć tylko jedną ojczyznę, Polskę Ludową. Nie chcemy, aby w naszym kraju powstała piąta kolumna.
Wówczas jeszcze nasza wiedza i na temat Dziadów, na temat mechanizmu, w jaki sposób doszło do marca, nagonki antysemickiej, kampanii propagandowej była bardzo ograniczona. Myślę, że z punktu widzenia młodego, dzisiaj młodego człowieka, to ta propaganda marcowa, gdyby ktoś zupełnie nieprzygotowany usiadł do gazet 68 roku, niewiele by zrozumiał, czy nic by nie zrozumiał z tamtej rzeczywistości. Dla ówczesnych studentów, którzy demonstrowali i przeciwko zdjęciu Dziadów, a później byli uczestnikami strajków na uczelniach w Warszawie czy w miastach poza Warszawą, nawet w tych miejscach, gdzie nie było ośrodków akademickich, doświadczenie protestu studenckiego było jednym z najważniejszych doświadczeń życiowych. Bardzo wielu z tych studentów późniejszego pokolenia 68 roku odgrywało istotną rolę w latach 70., angażowało się w działalność opozycji demokratycznej w połowie lat 70. i odegrało istotną rolę w działalności opozycji czy Solidarności, a później w odzyskaniu wolności. Dla intelektualistów, ludzi nauki, kultury, sztuki najważniejsza była czystka i pogrom instytutów naukowych, uniwersytetów, wydawnictw i z tej perspektywy marzec jest pamiętany jako pogrom życia intelektualnego i naukowego w Polsce. Niektóre instytuty naukowe nie mogły się po takiej czystce kadrowej podnieść przez wiele dziesięcioleci. Historia jest z jednej strony ponura, biorąc pod uwagę konsekwencje, jakie doświadczyło polskie społeczeństwo i dziesiątki tysięcy osób, ale z drugiej strony jest też optymistyczna w tym sensie, że wielu ludzi wówczas zdecydowało się po raz pierwszy uczestniczyć w wydarzeniu publicznym. I w tym myślę, że można upatrywać pewnego optymizmu, jeśli chodzi o marzec 68 roku.
Jakoś stało się tym momentem, który mnie później skierował w kierunku opozycji.
Maciej Rejzacher.
Ja myślę, że to się zaczęło właśnie w marcu, jeśli chodzi o mnie. Moje zaangażowanie w opozycję i jakieś działania opozycyjne przeciwko tej dyktaturze ciemniaków, to chyba właśnie z tamtego i przedstawienia i wiecu pod pomnikiem Mickiewicza.